To teraz ja. Wiecie, czemu tak mówię? Bo tak jest tytuł dzisiejszego kazania. Teraz ja. I nie dlatego, że udało mi się tutaj w jakiś sposób wywalczyć przestrzeń dla siebie i teraz mam swoje jakieś tam 5 minut, może dłuższe, i chciałbym zaprezentować siebie. Choć może tak to brzmieć, taki tytuł kazania, teraz ja wychodzę i tak mówię. Myślę, że może tak to wyglądać. Ale dlatego jestem tutaj i teraz ja, dlatego że to jest też konsekwencja pewnych okoliczności, że tutaj jestem dzisiaj. I nie chcę o nich może na razie mówić, ale wiecie, czytając Słowo Boże w ostatnim czasie, poruszyło mnie kilka fragmentów, gdzie właśnie ten zwrot, teraz ja, występuje. No i myślę, że jak mnie to zaintrygowało, to wierzę, że was też. Chciałbym, żebyśmy kilka miejsc w Słowie Bożym dzisiaj mogli odnaleźć, które zawierają właśnie taki zwrot, teraz ja. I co to znaczy? Z czym to się wiąże? Myślę, że w naszym życiu spotykaliśmy takie postawy, kiedy ktoś właśnie akcentował te słowa teraz ja i to w różnym kontekście. Ale być może dosyć często to występowało w takim raczej negatywnym kontekście, który był nastawiony na taki egoizm kogoś, kto chciał teraz ja zaprezentować siebie. Według słownika języka polskiego teraz to przysłówek i on znaczy w tej chwili, współcześnie, obecnie. Dla mnie, kiedy zastanawiałem się nad tym zwrotem teraz ja, jeszcze dostrzegłem i tak rozumiem to pojęcie, ten zwrot. Teraz ja, czyli niezależnie od okoliczności, miejsca, nastroju, ponad emocjami i ograniczeniami, teraz. Teraz jako konsekwencja czegoś, skutek, owoc, wynik, jako odpowiedź i reakcja wobec kogoś i wobec czegoś. I tutaj też jestem jako konsekwencja, jako reakcja. Wobec okoliczności, wobec osób, wobec sytuacji. Po raz pierwszy spotykamy taki zwrot w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale. Przeczytam tylko krótki fragment, choć żeby ten kontekst móc zobaczyć i zrozumieć, trzeba przeczytać dłuższy fragment Słowa Bożego, ale w tym drugim rozdziale, w 13 rozdziale, czytamy o tym, że Pan przemówił do Mojżesza. Bóg rozmawia z Mojżeszem i mówi mu, przekazuje pewne słowa, pewne wartości i początek tego rozdziału mówi tak: Pan przemówił też do Mojżesza tymi słowy: poświęć mi wszystko, co jest pierworodne. To, co u synów Izraela jako pierwsze otwiera łono matki, czy to wśród ludzi, czy wśród bydła, ma należeć do mnie. Bóg tak rozmawia z Mojżeszem i daje mu konkretne prawa, przykazania związane z tym właśnie, co otwiera łono, co jest pierworodne i pośród zwierząt, i pośród ludzi. I potem od wersetu 14 czytamy takie słowa w tym 13 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. A gdy kiedyś zapyta cię twój syn, co to znaczy? Odpowiesz mu: mocną ręką wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Bo kiedy Faraon uparcie nie chciał nas wypuścić, Pan zabił wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, od pierworodnego z ludzi po pierworodne z bydła. Dlatego ja teraz ofiaruję Panu każdego pierwszego samca otwierającego łono, a każdego z moich pierworodnych synów wykupuję. Niech to będzie znakiem na Twoim ręku i ozdobą na środku czoła, że mocną ręką wyprowadził nas Pan z Egiptu. Zwróciliście uwagę, że w tym 15 wersecie Mojżesz ma takie słowa przekazać swoim synom, albo on jako reprezentant wszystkich ojców w narodzie wybranym, bądź przedstawiciel Izraelitów, którzy mają przekazywać to kolejnym pokoleniom, powiedział, zobaczcie, 15 wersecie, dlatego ja teraz. To ja teraz jest odpowiedzią, jest reakcją na konkretne wydarzenia. To nie jest tak, że Mojżesz czy wszyscy ojcowie, chcąc zbudować własny autorytet i zabłysnąć przed synami, że coś takiego dziwnego wymyślili i żeby ich zainteresować może, nie wiem, jakimiś wartościami. Nie, Mojżesz miał to przekazywać i wszyscy ojcowie w Izraelu, wszyscy Izraelici mieli przekazywać to kolejnym pokoleniom, to prawo, które Bóg nakazał, prawo związane z pierworództwem. Ale to prawo było konsekwencją, było odpowiedzią na fakt, Bóg nas wyprowadził z Egiptu w niesamowity sposób. Wszyscy pierworodni w Egipcie zginęli. Tylko my żyjemy. Tylko ci, których odrzwia domu zostały pomalowane, pomazane krwią baranka paschalnego. I ze względu na to, co miało miejsce dawno temu, nie możemy robić inaczej. Dlatego ja teraz to mówię, to robię, tak się zachowuję. Jako reakcja, jako konsekwencja, jako owoc tego, kim jest Bóg i tego, co Bóg uczynił. Drugim miejscem, które też mnie porusza, gdzie też się pojawia ten zwrot, teraz ja. Teraz ja, powiedziała swego czasu Anna, mama Samuela. W pierwszej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale, czytamy o tym, jak to było w życiu kobiety o imieniu Anna, jej męża, drugiej żony jej męża, jakie tam były relacje, jakie tam były zwyczaje w tym domu, co tam się działo. I konsekwencją tego stanu było to, że Anna została posądzona, że nadużywa wina, kiedy w świątyni zachowała się w sposób dość nieracjonalny, niepoprawny, bo kapłan Heli, tu jakbyśmy czytali te wersety w pierwszym rozdziale, kapłan Heli powiedział do niej takie słowa: jak długo będziesz się upijać? Skończ wreszcie z tym winem. Werset 14. I Anna mu wyjaśnia, że nie zachowuje się jak kobieta niegodziwa, ale swoją duszę wylała przed Bogiem, całe swoje strapienie, całą swoją udrękę, całe swoje umęczenie mogła wylać przed Panem. I potem zobaczmy pod koniec tego rozdziału, w wersecie 28, czytamy: a teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą Pana. Po wszystkie dni, dopóki będzie żył, niech będzie tym wyproszonym dla Pana. A potem pokłonili się tam Panu. A teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą Pana. W obliczu tego, co się wydarzyło, w obliczu tego, co Bóg uczynił, w obliczu tego, kim jest Bóg, ona nie mogła nie poświęcić tego swojego syna, tak długo oczekiwanego, tak wyproszonego, tak wypłakanego, tak wybłaganego przed Bogiem. Teraz ja nie mogę inaczej. Ze względu na to, kim jest Bóg i ze względu na to, co uczynił. Teraz ja. Wiecie, jakby w tym widzę swego rodzaju mechanizm. Jest akcja, więc musi być reakcja. Tym, który podejmuje akcję, jest zawsze Bóg. On jest zawsze pierwszy. To z Jego inicjatywy i z Jego łaski, z Jego woli, z Jego miłości jest to, co jest. Jesteśmy. I ze względu na to, kim On jest i ze względu na to, że On podejmuje akcję, my jako ludzie i jako uczestnicy Jego akcji, bądź ci, którzy biorą udział w konsekwencjach Jego akcji, musimy podjąć reakcję. Teraz ja. Będę ten zwrot powtarzał dzisiaj jeszcze kilka razy, żeby nam bardzo głęboko zapisał się w sercu i w umyśle. Abyśmy dzisiaj mogli podjąć decyzję i powiedzieć teraz ja. Wierzę, że to niezwykle ważne i wierzę, że w tym, kim jest Bóg i w tym, że On podejmuje akcję, jest także Jego oczekiwanie na Twoją i na moją reakcję. Bóg oczekuje, abyś powiedział teraz ja. Jako reakcja na to, co Ty, Boże, uczyniłeś, na to, kim jesteś. Wiecie, bardzo wiele by można mówić na to, czy my reagujemy na to, co Bóg uczynił, co się w ogóle wydarzyło. Który to dzisiaj jest? 11 czerwca. Dlaczego jest 11 czerwca 2023 roku? Mi się to bardzo podoba, wiecie, ten argument. Bo dlatego, że Jezus się urodził, że przyszedł na ten świat i oddał życie za Ciebie. Dlatego dzisiaj jest 11 czerwca 2023 rok. Jaka jest Twoja reakcja na Jego akcję? Jak to teologia mówi pięknie, że inkarnacja się wydarzyła, że Bóg stał się człowiekiem i przyjął ciało po to, żeby przybić się do krzyża za moje i za Twoje grzechy. Co wobec tego? Teraz ja. Co z tym faktem robię? Jak się wobec tego faktu zachowuję? Jak żyję? Jak wygląda moje codzienne funkcjonowanie? Dawno temu też takie słowa powiedział Job. Hiob, jakbyśmy go nie nazywali. W 27 rozdziale jego księgi, w wersecie 11, też czytamy jego słowa, których on użył tego zwrotu. Teraz ja pouczę was o mocy Boga. Dróg z wszechmogącym nie zataję przed wami. Job mówi te słowa właśnie jako reakcję na postawę, na słowa jego przyjaciół, którzy cały czas próbują mu wmówić, że on jest winny i cały czas próbują udowodnić jego winę i go w ten sposób formować, żeby zrozumiał i przyjął ich rację, bo moja racja jest mojsza niż twojsza. I on cały czas w zaparte szedł. I jako reakcję na tą sytuację, na postawę tych ludzi, na ich słowa, on mówi, to teraz ja was pouczę. Myślę, że postawa Joba jest nam często bliska. My taką postawę przyjmujemy wobec tego, że ktoś próbuje nam coś sugerować, zarzucać, oskarżać, oceniać. To teraz ja ci powiem. Tak, że ci w piętki pójdzie. Kolejnym człowiekiem, osobą, która użyła tego zwrotu i też mnie to zadziwia, jest Nebuzaradan. Taka postać, może nieczęsto słuchacie kazań na temat Nebuzaradana, może nieczęsto się spotykamy z nim. On był dowódcą straży przybornej Nebukadnesara. władcy Babilonu, Chaldejczyka. I czytamy o nim w 40 rozdziale, między innymi Księgi Jeremiasza. Ja przeczytam też ten kontekst, żebyśmy też mogli troszeczkę lepiej tą sytuację zobaczyć. 40 rozdział Księgi Jeremiasza od 1 do 5 wersetu przeczytam. Oto słowo Pana, które Pan przekazał Jeremiaszowi po uwolnieniu go w ramie. Jeremiasz przybył tam zakuty w kajdany wśród wszystkich wygnańców z Jerozolimy i Judy, których prowadzono do Babilonu. Tam przejął go i uwolnił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej. Gdy dowódca straży przybocznej odebrał już Jeremiasza, powiedział do niego: dowódca straży przybocznej Nebukadnesara, króla babilońskiego. Co mówi? Pan, twój Bóg, zapowiadał to nieszczęście temu miejscu i Pan je sprowadził. Uczynił tak, jak powiedział, gdyż grzeszyliście przeciwko Panu, nie słuchaliście Jego głosu i spełniło się na was Jego słowo. A teraz ja zdejmuję z twych rąk te kajdany. Jeśli chcesz iść ze mną do Babilonu, chodź, a ja zatroszczę się o ciebie. Jeśli nie chcesz, nie musisz. Zobacz, cała ziemia stoi przed tobą otworem. Idź, dokąd uznasz za słuszne. Lecz jeśli chcesz tu pozostać, to udaj się do Gedaliasza, syna Achikama, syna Szafana. Król Babilonu ustanowił go namiestnikiem miast judzkich. Mieszkaj wśród ludu przy nim. Możesz jednak iść, dokądkolwiek uznasz za słuszne. Na rozstanie dowódca straży przybocznej przekazał Jeremiaszowi żywność i podarunek i puścił go wolno. Niezwykła historia. Myślę, że dosyć liczna i bardzo skuteczna w działaniu armia chaldejska pod wodzą właśnie Nebuzaradana otoczyła, zniszczyła, pokonała i zdobyła Jerozolimę. I mnóstwo Izraelitów zostało uprowadzonych do Babilonu. I to właśnie ten, który był najeźdźcą, który był wrogiem, mówi do Jeremiasza proroka, przez którego Bóg przekazywał tą prawdę o tym, co się będzie działo. I Nebuzaradan mówi, że Pan to wszystko zapowiedział, co się będzie działo, co ja wykonałem. Pan to wszystko spełnił. Ja myślę, co było w jego głowie, w jego sercu, kiedy mówił te słowa. Bóg przeze mnie wykonał swój plan. I dlatego ty masz kajdany na rękach. Ale ja teraz zdejmuję z twych rąk te kajdany. Ze względu na to, kim jest Bóg, ze względu na to, co uczynił, ze względu na Jego plany, na Jego wolę, nie mogę zrobić inaczej. Ja teraz zdejmuję te kajdany. Czy to niezwykłe? To dla mnie bardzo niezwykłe. Cały czas chcę podkreślać to, że człowiek w obliczu akcji podejmowanych przez Boga musi podjąć reakcję. Ja teraz. I kolejnym miejscem, które też mnie fascynuje i porusza, jest miejsce, które mówi o właśnie królu babilońskim Nebukadnesarze. W Księdze Daniela, w 4 rozdziale, przeczytam od 31 wersetu, żeby też ten kontekst był troszeczkę bliższy. Księga Daniela, 4 rozdział, od 31 wersetu. Gdy zapowiedziany we śnie okres miał się ku końcowi, ja, Nebukadnesar, wzniosłem wzrok ku niebu i powrócił mi rozum. Wtedy zacząłem błogosławić Najwyższego, wielbić i chwalić żyjącego wiecznie, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego panowanie z pokolenia w pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje On z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nikt nie jest w stanie powstrzymać Jego ręki i powiedzieć Mu: co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum, a co do chwały królestwa wróciły mi majestat i świetność. Moi doradcy i dostojnicy odnaleźli mnie i przywrócono mi władzę nad moim królestwem, a nawet dodano mi znaczenia. Teraz ja, Nebukadnesar, uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą, jego ścieżki sprawiedliwością, a tego, kto postępuje w pysze, potrafi poniżyć. Mogę powiedzieć, wow, co ten król chaldejski mówi? Teraz ja uwielbiam, wywyższam i wychwalam Króla Niebios. A ty? Teraz ty? Teraz ja? Ze względu na to, kim jest Bóg, ze względu na to, co Bóg uczynił, Nebukadnesar podjął taką reakcję, mówiąc, teraz ja już nie mogę więcej milczeć, nie mogę więcej być w miejscu, w którym jestem. Nie może tak być. Muszę coś z tym zrobić. Ze względu na to, że Bóg zrobił, że Bóg okazał swoją wielkość i swoją chwałę. Teraz ja. I chciałbym też trochę czasu teraz tutaj wypełnić, to tak ładnie powiem, żeby nie zabrać wam, aby przyjrzeć się kilku słowom. Wiecie, miałem o tym mówić we czwartek, ale czasu za dużo zabrałem, wypełniłem i tej przestrzeni jakoś zabrakło. Tutaj jest powiedziane, że Nebukadnesar powiedział teraz ja, jest użytych kilka słów na to, jak on pragnął i jak chciał i jak to czynił, aby uwielbić, aby uczcić, aby wywyższyć, aby wychwalić Boga, Króla Niebios. On uwielbiał, wywyższał, wysławiał. Jest wiele słów w języku aramejskim, hebrajskim, które określają, czy bardziej definiują, na czym polega uwielbianie Boga. A jak wiecie, we czwartek tutaj spędziliśmy, jak tu pastor mówił, 8 godzin, czy tam 7, na tym, aby bardziej zgłębiać, czy może w jakiś sposób rozwijać się i uczyć tego, na czym polega uwielbianie Boga. I chciałbym kilka tych słów, które opisują, które zawierają w sobie tą treść dotyczącą uwielbiania Boga, chciałbym też dzisiaj tutaj podzielić się z wami tym, co też udało mi się odkryć, zobaczyć, więc to też jest dla mnie bardzo ciekawe i bardzo cenne, ale też i staram się podejmować decyzję właśnie taką, teraz ja, to teraz na mnie kolej. Pierwszym słowem, które chciałbym tutaj przybliżyć, jest słowo barak. Nie wiem, czy dobrze akcentuję, czy nie. Hebrajski, aramejski to zupełnie obce mi język i myślę, że bliższy jest mi rosyjski. Ale dobrze, że to są te języki, a nie ten, który przed chwilą wspomniałem. To słowo barak znaczy pokora i cichość przed Bogiem. Pokornie i ulegle oddajemy Bogu chwałę. Uznajemy Go jako naszego Pana i klękamy przed Nim. Błogosławimy Boga naszym zupełnym oddaniem. W tym słowie zawiera się takie znaczenie jak klękać, używać rąk, zginać kolan. Błogosławić Boga w akcie adoracji świadomie i trwale, czynić miejsce Bogu i Jego obecności we własnym życiu. Często tłumaczone jest to słowo jako błogosławić albo pokłonić się w zupełnym uwielbieniu. Nie błagać, ale oddać pokłon, nie oczekując niczego w zamian. Między innymi to pojęcie czy treść tego słowa jest zapisana w tym, jak zareagował Job w księdze Joba w 1 rozdziale, 21 wersecie jest napisane, doskonale to znamy, prawda? Nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pana Barak, błogosławione. To myślę, że dosyć tak przybliża nam znaczenie tego pojęcia i ta postawa Joba. Pełna uniżenia, pełna cichości, pełna pokory w zgodzie z tym, co Bóg czyni. I błogosławienie Pana. W tym słowie, jak tutaj wcześniej też zaznaczyłem, także jest ta wartość związana właśnie z uginaniem kolan. I to nie tylko pewien ruch fizyczny, ale w tym, kiedy klękamy przed Bogiem, właśnie wyrażamy naszą pokorę, nasze uniżenie, nasze uznanie Jego wielkości i akceptację tego, kim jest i co czyni. Z tego, co też jeszcze w innych gdzieś tam źródłach znalazłem, to Żydzi to słowo barak zapisywali za pomocą 3 piktogramów, tak, no, te litery, takie znaki, bet, resz i kaf. I bet znaczy dom, resz znaczy głowa, a kaf znaczy dłoń. I to wyrażało błogosławienie kogoś. Kogoś się błogosławi, to się kładzie rękę na jego głowie, jak tutaj przed chwilą pastora dłoń na głowie Leosia spoczęła. I tak samo to błogosławieństwo, kiedy je przyjmujemy, jest także takim darem, które my przyjmujemy i jakby udzielając tego błogosławieństwa, tą dłoń kładzie się, czy tą dłonią się obejmuje to błogosławieństwo, które ktoś w naszą stronę chce kierować. I tutaj właśnie w tym wymiarze tego błogosławieństwa to, co powiedział Job, on z pokorą przyjął to, jakby wziął to w swoje dłonie, na swój dom, na swoją głowę. To, że Pan dał i Pan wziął. W pełnym uniżeniu, w pełnej pokorze, w pełnej zgodzie z tym, co Bóg uczynił. Kolejnym słowem, tutaj też mógłbym jeszcze jedno miejsce może zacytować, to Psalm 95, 6 i 7 werset, właśnie w tym 6 i 7 wersecie to słowo barak jest tutaj użyte. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy hołd, uklęknijmy przed Panem naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem, my ludem z Jego pastwisk. Pastwisk jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie znieczulajcie swoich serc i tak dalej. Ale to pokłońmy się, to słowo barak. Uklęknijmy, przyjmijmy w pokorze to, co On ma. I tutaj dalej też jest właśnie, wiecie, to ten związek między taką reakcją, dlatego że jest akcja, że to, kim Bóg jest i co uczynił, On jest naszym Bogiem, a my jesteśmy ludem Jego pastwiska. I ze względu na to tylko przed Nim klękać w uniżeniu i w pokorze i w taki sposób oddawać Mu cześć i błogosławić Jego. Kolejne słowo, jada, jeśli dobrze też potrafię to wypowiedzieć. To słowo jada znaczy dosłownie używać ręki, rzucać, ciskać strzały, a w kontekście uwielbienia wznosić, wyrzucać ręce w górę, uwielbiać Boga z podniesionymi rękoma. Rdzeniem tego słowa jada jest słowo jadę. I w tym słowie jest taka wartość zawarta, treść. Znać kogoś osobiście i dać się poznać, być w intymnej relacji z drugą osobą, mieć zrozumienie i wiedzę o tej osobie nabytą za pomocą zmysłów i poprzez doświadczenie przebywania z nią. W tym słowie oprócz wznoszenia rąk, także jest w tym rdzeniu tego słowa ta wartość związana z bliską relacją, że ja kogoś znam. I dlatego, że go znam, to między innymi wyrzucam ręce do góry, to wznoszę ręce, aby też z nim tą relację kontynuować, budować, pogłębiać. I w tym hebrajskim sposobie myślenia, w ich mentalności, to słowo yada opisuje proces, w którym najpierw wyznajemy grzechy, a ich odkupienie prowadzi do wdzięczności i w konsekwencji do uwielbienia Boga. I korzeniem tych obu słów jest słowo yad, dłoń. I wyraża to siłę, moc, autorytet. Jak patrzyłem też w takim słowniku, to właśnie to słowo ma też takie znaczenie. I kiedy wielbisz Boga w taki sposób, podnosząc ręce do góry, to wyznajesz też w tym, że masz z Nim relację. I też tej relacji jeszcze więcej jakby budować razem z Nim, ale także uznajesz Jego władzę, Jego autorytet, Jego moc i jakby ogłaszasz to takim gestem. To w mentalności żydowskiej podobno tak to wyglądało. Ogłaszasz także to, że On włada twoim sercem, że masz z Nim relację, że On jest twoim Panem, że On jest twoim mocarzem, że On trzyma swoją rękę na tobie. I w kilku też miejscach, między innymi, jak przeczytam może z drugiej Księgi Kronik, fragment, gdzie to słowo jest użyte, w 20 rozdziale, 21 i 22 werset. Tutaj jest czas, kiedy też Juda była otoczona, tam Amonici, Moabici, mieszkańcy pogórza Seir połączyli siły, żeby zaatakować Judę, no ale wtedy było też słowo od proroka dla króla judejskiego, dla Izraelitów, że Bóg mówi, wy się nie bójcie, nawet nie musicie walczyć, to moja wojna, nie wasza, ja będę walczył, wy tylko idźcie. I czytamy, potem naradził się z ludem, to ten król, i wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana w odświętnych szatach, podążając na czele zbrojnych ze śpiewem wysławiajcie Pana, Jadach, ponieważ na wieki trwa łaska Jego. A kiedy wznieśli radosny okrzyk i pieśni uwielbienia, Jadach, Pan wprowadził w zasadzkę ciągnących na Judę Amonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir tak, że zostali pobici. Amonici bowiem i Moabici uderzyli na mieszkańców pogórza Seir, rażąc ich niczym obłożonych klątwą, zaś rozprawili się z nimi sobie nawzajem, dopomogli do zguby. Oni wyszli walczyć, a nawet, wiecie, nie odpięli kabury z bronią osobistą. Bóg wszystko uczynił tak, że ci wrogowie sami się pozabijali. Niesamowite. A oni tylko wznosili pieśni, wznosili ręce, tutaj jest powiedziane, ale jakby to słowo jest tu użyte, które tą treść w sobie zawiera, że wznosili radosny okrzyk. Ja tak sobie próbowałem to wyobrazić. Myślę, że jak żołnierze idą do boju i wznoszą głośny, radosny okrzyk, to przy tym okrzyku też się ręce chyba do góry podnosi zazwyczaj, bo się czapki rzuca do góry. No bo bronią raczej, nie wiem, czy tam włóczniami rzucali, niekoniecznie, ale mogli czapki, wiecie, te kosynierki do góry rzucić, jak to powstanie kościuszkowskie i tam kosynierzy, tak. Z okrzykiem radosnym wznieśli to uwielbienie dla Pana. Kolejne słowo to da, chyba tak się też to czyta. I tłumaczone to słowo jest najczęściej jako dziękczynienie. I ono oznacza czcić, wyznawać, przyznawać się, deklarować, składać dziękczynienie, śpiewać hymn dziękczynnym. I też w geście to wyrażać poprzez wyciągnięcie rąk i wywodzi się z tego samego korzenia, co yada, ale ma nieco inny sens. W tym wypadku wyciągnięcie rąk jest dziękczynieniem, symbolem poddania się Bogu i akceptacji Jego doskonałego planu. Ogłoszenie absolutnego bezpieczeństwa w Nim, niezależnie od emocji i bez względu na okoliczności. Jest to akt woli i wiary, dziękczynienie Bogu za Jego obietnice, nawet jeśli ich jeszcze nie widzimy w naszym życiu. To jest niesamowite, że to słowo wyraża tą prawdę, która jest właśnie moją wiarą i moją nadzieją. Boże, dziękuję Ci za to, czego jeszcze nie widzę, czego jeszcze nie mam. to dziękczynienie za to, a dla nas wierzących ludzi, przecież mamy nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie, to, co najlepsze przed nami. I możemy Bogu dziękować za to, czego jeszcze nie widzimy, o czym może nawet nie myślimy. Wiecie, nie? Że to, czego i oko nie widziało, i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I za to możemy dziękować. I w tym pojęciu to jest jakby ta wartość ukryta. Ten rodzaj dziękczynienia rozpoczyna również pewien proces przełomu, przemiany w naszym sercu. Wiecie, bo jeśli zaczynam dziękować za to, czego nie mam i czego nie widzę, to moje serce zaczyna się zmieniać. Jeżeli nawet dzisiaj doświadczasz samych niepowodzeń, samego bólu, cierpienia i trudów i zaczniesz dziękować za to, czego jeszcze nie widzisz czy czego nie ma na co dzień, to wiesz, że to jest początek pewnego procesu przemiany, przełomu w twoim sercu. I w tym słowie także ta wartość jest zawarta. Ona się zawiera w tym słowie. Między innymi w psalmie 50 i 23 wersecie jest to słowo użyte. Myślę, że znamy też ten werset. Czci mnie ten, kto mi ofiaruje swe tada. Podziękowanie, czy dziękczynienie. Temu, kto zważa na czyny, ukaże moje zbawienie. I też zobaczmy, tu też Bóg mówi o zbawieniu, mówi o przyszłości, ukaże. Ale to jest połączone także z tym dziękczynieniem, które jest czcią, jest uczczeniem Boga. I Bóg tutaj mówi, ja ukażę temu, kto tak czyni, moje zbawienie. Czyli ta przyszłość będzie jemu ukazywana i objawiana. I też w psalmie jeszcze 95 w wersecie 2 pójdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością, czy z dziękczynieniem. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach. Gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi. Do Niego należą wierzchołki gór. I też widzimy ten związek pomiędzy reakcją ludzi na to, kim jest Bóg. Ja tak robię, przychodzę do Niego z wdzięcznością, z dziękczynieniem, z tada, wznoszę głos w moich pieśniach, gdyż Pan jest wielkim Bogiem. Gdyż On, ze względu na to, kim jest, to jest Jego dzieło, a moją reakcją na to, co On uczynił i kim jest, jest to, że przychodzę z wdzięcznością. Kolejne słowo, halal, myślę, że to też chyba nam może bardziej jest bliskie i znane. Halal znaczy lśnić, błyszczeć, być czystym, przechwalać się, chlubić się Bogiem, rzucać błyski światła wokół i świecić Bożą światłością. Takie tutaj są treści. I od halal pochodzi hallelujah. Adam o tym mówił we czwartek. Nawet pytał i robił małą sondę, na ile mamy świadomość, w ilu księgach występuje to słowo i ile razy. A to hallelujah, czyli chwalmy, czy chwalcie Jahwe. Właśnie od tego halal pochodzi to słowo. I to jest też ciekawe, że w tym słowie halal jest także ukryte także znaczenie, żeby trochę robić z siebie kogoś szalonego ze względu na Boga. To jest taki rodzaj uwielbienia, w którym dla osoby, która w taki sposób uwielbia Boga, nie ma ograniczeń. Jakby zatraca się w Bogu. Tylko dla niej jest Bóg, dla tej osoby i nikt i nic innego się nie liczy. I w takim uwielbieniu zachowuje się dla innych w sposób dziwny i nawet jakiś niepoprawny. Ale w tym zatraceniu, w tym koncentrowaniu się na Bogu, wszystko inne przestaje dla tej osoby istnieć i się liczyć. I ten sposób halal jest takim najbardziej krzykliwym czy hałaśliwym sposobem uwielbiania. jest niezwykle entuzjastyczny. Te osoby są przepełnione entuzjazmem ze względu na Boga i dla Boga. I jak mówię, mogą być postrzegane, że są co najmniej dziwne. Jeszcze a propos też tego, to tak, taką dygresję wtrącić chciałbym. Pamiętacie we czwartek, kiedy mówiłem też na temat tego, jak praktycznie ja mogę przyczynić się do uwielbiania wspólnego Boga. Czytałem fragment z Księgi Izajasza. W 29 rozdziale Księgi Izajasza i jest to napisane, pamiętacie, Bóg tak mówi, że lud ten zbliża się do mnie ustami, czci mnie swoimi wargami, ale sercem swoim jest daleko. I tam też Bóg dalej mówi w następnym wersecie, dlatego tam w przekładzie Biblii Warszawskiej jest i dlatego ja dalej będę dziwnie postępował wobec nich. I mnie to zastanowiło, że Bóg mówi, dlatego że oni tak się zachowują, to ja też dziwnie będę postępował. Jakby Bóg sugerował, że taka postawa człowieka z jego narodu, który zbliża się tylko ustami i wargami, a sercem jest daleko, to w Bożych standardach jest dziwne. Jak jego lud, który jest przez niego uratowany, wykupiony, umiłowany, może tak dziwnie myśleć, że wystarczy, że ustami będę blisko Boga, a moje serce może być daleko Niego. To jest dziwne myślenie. Mówi, ja też będę teraz wobec was dziwnie postępował, bo to jest dziwne. I odnośnie tego dziwnego zachowania, wiecie, to często chyba ocenienie, ocena, czy coś jest dziwne, zależy od przyjęcia naszych, jakie mamy kryteria, jaką miarą mierzymy. Bo według Bożej miary to, co w tym świecie jest uznawane za głupie, jest mądrością Bożą. A według tego, co w tym świecie jest mądre, dla Boga jest głupie i nie ma żadnego znaczenia. I czasami, wiecie, takie zachowanie, kiedy to jest to owoc, reakcja na to, kim jest Bóg dla mnie. Ja się na Nim koncentruję i tylko On jest dla mnie najważniejszy, nic się innego nie liczy. To moje zachowanie, moja postawa, moje reakcje mogą być oceniane przez ludzi w tym świecie, że jestem co najmniej głupcem. Więc to słowo halal występuje bardzo często w Starym Testamencie. Jedno miejsce, Psalm 113. Wiecie, najczęściej tutaj jako referencję tych treści przywołuję psalmy, bo w psalmach jest najwięcej, najczęściej używane są te słowa. Psalm 113 od 1 do 3 wersetu. Alleluja. Chwalcie halal, słudzy Pana. Chwalcie halal, imię Pana. Niech to imię błogosławią odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż po jego zachód. Niech imię Pana będzie uwielbione. Czy nawet wiecie w tym stwierdzeniu, od wschodu słońca aż po zachód? Czy to nie szalone? Czy to nie dziwne? Komu z was się zdarzyło wstać rano o wschodzie słońca i cały czas chwalić imię Pana? I to jeszcze krzyczeć głośno. No dziwne. No szalone, można by rzec. Ale w tym halal się zawiera ta wartość dla kogoś. Dla tylko Bóg się liczy, nic inne już nie jest istotne i nie jest ważne. Kolejne słowo, szawach, znaczy zachwalać, zwracać się podniesionym głosem, głośno adorować, wykrzykiwać z mocą, triumfować, wydawać okrzyki chwały, podziwu, nie wstydząc się, krzyczeć tak głośno, żeby usłyszało kolejne pokolenie. Nie wiem, jak to jest możliwe? To jak my chyba nie musimy jakoś głośno, żeby Leoś usłyszał. To kolejne pokolenie, prawda? W każdym razie tutaj też w tym słowie szawach jest ten taki entuzjazm, ale związany z tym wykrzykiwaniem z mocą i triumfowanie nad tym, kim jest Bóg i kim ja mogę być dzięki temu, że On jest moim Bogiem. W psalmie 117, już będę trochę przyspieszał, moi drodzy, psalmie 117, bardzo krótki, tylko dwa wersety, mamy to słowo też użyte. Chwalcie Pana, wszystkie narody. Uwielbiajcie Go, czy wysławiajcie Go, i tu jest to właśnie szawach słowo użyte, wszystkie plemiona, ponieważ darzy nas ogromną łaską, a wierność Pana jest ponadczasowa. Alleluja. I tutaj mamy też to słowo użyte, ale zobaczmy znowu ten związek. Chwalcie, szawach, wysławiajcie, czy uwielbiajcie Go, ponieważ darzy nas ogromną łaską. Ze względu na to, kim jest i co czyni. Musi być reakcja. Teraz ja. Słowo zamar, jeśli dobrze też to wypowiadam, to słowo znaczy dosłownie dotykać palcami strun. Pociągać struny w ramach świętowania, grać na instrumencie, wyśpiewywać chwałę, czy wygrywać chwałę dla Boga, tworzyć muzykę. I też jest bardzo wiele miejsc, ja tylko tutaj przytoczę może dwa psalmy. Psalm 147 i 7 werset. Śpiewajcie Panu z wdzięcznością, grajcie zamar naszemu Bogu na cytrze. I znowu jest dalej, On zasuwa niebiosa obłokami. Znowu ten związek postawy człowieka, jego reakcji, jest konsekwencją tego, kim jest Bóg i co czyni. Też w psalmie 9 też to słowo jest użyte. Będę się weselił i radował w Tobie, śpiewał o Najwyższy, cześć Twojego imienia. I tutaj jest śpiewał, czy opiewał w innym, też słowo zamar użyte. Więc ten termin jest też związany z takim wyśpiewywaniem, wygrywaniem chwały dla Boga, używając też instrumentów. Jakby tutaj też ten element związany z muzyką jest dosyć istotny, ale no bo wiecie, moglibyśmy wiele mówić. Przecież to Bóg wymyślił muzykę. Jego chwała jest także związana z muzyką. Też jeszcze może ten jeden fragment, też tutaj to we czwartek o tym mówiłem, w psalmie 108, to psalm Dawida i tam to pojęcie gotowego serca, ja starałem się przybliżać we czwartek. Dawid mówi: Boże, me serce jest gotowe, pragnę śpiewać i grać zamar, pragnę całym sobą. Obudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. I tutaj Dawid też używa tego słowa w kontekście tej gotowości serca. To gotowe serce w jego życiu było związane z tym, że będzie wielbił Boga, i to ze względu na to, kim Bóg jest dla Dawida i co czyni w jego życiu. I może tu już przedostatnie, może już nie wiem, czy o tym trochę wspomniałem, ale jeszcze może troszkę powiem o słowie hallelujah. Ale jeszcze słowo tehila. To jest najczęściej używane słowo w Starym Testamencie i ono też pochodzi od słowa halal i oznacza wysławiać, śpiewać, hymn uwielbienia, wywyższać Boga poprzez spontaniczną pieśń płynącą wprost z naszego serca pod wpływem Ducha Bożego. To pieśń, która jest w nas, z inspiracji Bożej i wynika z tego, że przeżywam Jego obecność. Jak doświadczam Jego obecności, przeżywam Jego bliskość, to w taki sposób w moim sercu rodzi się pieśń uwielbienia, wywyższenia, wychwalenia Jego. I jakby w tym słowie jest ta treść tutaj zawarta. To słowo też było użyte, kiedy Boża obecność się objawiała w świątyni, kiedy Bóg przychodził w swojej obecności w świątyni, także kapłani nie byli w stanie ustać, to tam też jest to słowo użyte. I I też jeszcze może chciałbym to tutaj przy okazji tego słowa zaznaczyć, że w tym słowie jest ta treść związana z tym, żeby wychwalać, gloryfikować Boga przez pieśń, która jest we mnie, jakby z mojego wnętrza ona wypływa, wynika z zachwytu. Zachwytu nad tym, jakim jest Bóg, a to jest związane z moim przeżyciem, z moim doświadczaniem Jego. I też w wielu miejscach jest o tym mowa. To może teraz inne miejsce, zamiast psalmu znowu, w 5 Mojżeszowej, w 10 rozdziale i 21 wersecie ten Tehilach jest użyte to słowo i to jest powiedziane o Bogu. On jest Twoją pochwalną pieśnią. Bóg jest Twoją pochwalną pieśnią. On jest Twoim Bogiem. On dokonał dla Ciebie tych wielkich i strasznych rzeczy, którym przyglądały się Twoje oczy. I właśnie to, że On jest Twoim Bogiem, że On dokonał tych rzeczy, Ty tego doświadczyłeś i to widziałeś, to On także jest Twoją pieśnią pochwalną i w Twoim sercu wzbudza ten zachwyt, uwielbienie, które z Twojego serca może płynąć dla Niego w takim osobistym, spontanicznym wymiarze. Nie nawet słowami pieśni, którą ktoś inny napisał, ale to może z Ciebie wyjść. Albo ze mnie też. Słowo hallelujah, ostatnie już słowo. To słowo, jak wiecie, wykracza poza języki świata, ono nie jest tłumaczone, jest transliterowane i w tym słowie jest zawarte to, że chwalimy się, wręcz przechwalamy się Bogiem, jaki jest niezwykły i wspaniały. Chwalmy Jahwe, przynieśmy Mu cześć i to takie spontaniczne wołanie osoby, która jest podekscytowana Bogiem, która jest pełna wrażenia i uznania tego, kim jest Bóg i co czyni. I w Starym Testamencie, jak tu już Adam mówił 24 razy, to słowo występuje. W Nowym Testamencie, w 19 rozdziale Księgi Objawienia, 4 razy mamy słowo Alleluja, czy Hallelujah, chwalcie Jahwe. Kochani, kończę, ale chciałbym podsumować to moje dzielenie się dzisiejsze z wami tym zawołaniem. A co ty? Czy możesz powiedzieć teraz ja? Tak, ale chodzi o to, żeby nie powtórzyć za mną tych słów, ale przyjąć konkretną postawę i dzisiaj, i tutaj, i każdego dnia, gdziekolwiek będziesz, wobec tego, kim jest Bóg, wobec tego, co uczynił dla ciebie i co czyni, i co będzie czynił, wobec tego, jakie mamy obietnice w Jezusie Chrystusie, to teraz ty, teraz jest twoja reakcja przede wszystkim na to, że Pan Jezus Chrystus jako Syn Boży przyszedł na ten świat, aby dać się przybić do krzyża za twoje grzechy. Co ty wobec tego uczynisz? Czy teraz możesz podjąć reakcję i zaprosić Go do swojego życia, wyznać Jemu swoje grzechy, zaufać Mu i iść za Nim? I czy wobec tego, kim jest Bóg w naszym życiu i co czyni i co jeszcze nam przygotował, możesz podjąć taką reakcję i codziennie, używając nawet wartości zawartych w tych słowach, wychwalać Go, podnosić ręce, klękać przed Nim, głośno krzyczeć, może nawet zachowywać się w sposób dziwny, ale być Nim zachwyconym, zauroczonym i być w Nim zakochanym. Rzucam to wyzwanie. Teraz ty, że tak powiem, i teraz ja. Od nas zależy, jaką reakcję podejmiemy wobec tego, kim jest Bóg, kim jest nasz Zbawiciel, i kim my w Nim jesteśmy. Amen.